Kłaniam się Państwu w drugi dzień świąt. Anna Rembas. Dziś drugi dzień świąt. Ciepło, świątecznie. Witam też w studio panie Barbarę i panią Aleksandrę.
Dzień dobry.
Siostrę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Już byłyście panie kiedyś tutaj w tym studio i po ostatniej wizycie w czerwcu, o ile się nie mylę, słuchacze pisali i dzwonili, pytając oczywiście o kolejne plany już na 2023 rok, bo chodzi oczywiście o wędrówkę przez Hiszpanię. Tym razem oczywiście mówimy o Camino, bo panie należycie do tych, które wędrują.
Tak jest.
Szlakami pielgrzymimi na Camino, ale zacznijmy to świętowanie właśnie od tych dróg europejskich może. Niekoniecznie przeniesiemy się do Hiszpanii. Hiszpania jest bogata, jeżeli chodzi o zwyczaje bożonarodzeniowe, ale o tym może porozmawiamy sobie wtedy, kiedy będziemy w te święta bożonarodzeniowe w Hiszpanii, bo z tego co wiem, w czasie Bożego Narodzenia w Hiszpanii pani nie świętowałyście.
Kontynentalnie.
Jeszcze nie.
A w innych, właśnie Gran Canaria, pani Aleksandro, pani miała
okazję? Byłam, no oprócz tego, że było piękne słońce i fantastyczne okoliczności przyrody, no to nie było takiego, no może były jakieś piosenki świąteczne takie, ale bardziej międzynarodowe niż takie, do których my jesteśmy przyzwyczajeni.
Niż takie typowe kolędy.
Tak jest, tak. Prawda? To się tego aż tak nie czuło. Tak
jak... Ale coś w tym jest, że brakuje tego. Ja na przykład miałam okazję spędzać święta Bożego Narodzenia na Florydzie w Stanach Zjednoczonych i powiem szczerze, że brakowało mi też i tych właśnie tradycyjnych bożonarodzeniowych wszystkich elementów, które się z tym wiążą. Mało tego, ja pamiętam i wspominam niesamowicie pasterkę w Betlejem, ale też dzień pełen słońca i choinka w słońcu. I w ogóle atmosfera zupełnie inna, choć grota i kościół wypełniony pielgrzymami, trzeba było mieć specjalne wejściówki, byliśmy zaopatrzeni w specjalne takie książeczki do śpiewania kolęd, nabożeństwo zresztą też niesamowite i klimat przeżywany w duchu, gdzie się wszystko odbywało, czyli można było sobie jeden do jednego przenieść to, o czym my we wszystkich kościołach ja przez całe swoje życie słyszałam, a teraz nagle stanęłam właśnie tutaj. To powiem szczerze, że już mi tam tego nie brakowało. To, że tam było to słońce, tam, że było to ciepło, tam, że nie było tego, tych takich elementów, które są tak naprawdę tylko dodatkami. A pani Basiu?
No to znaczy, ja bym powiedziała tak, jeżeli nawet ktoś jest w jakimś tam czasie w południowych krajach, czy w ogóle zamorskich w czasie świąt i jest to inaczej, to trzeba mieć duże zrozumienie, bo my Polacy nie możemy egoistycznie podchodzić, że to nie jest tak jak u nas. Nie ma tego opłatka też w wielu domach, a my zawsze do czegoś porównujemy. Ale trzeba przyjąć, że tam jest inny klimat, inny naród, inne zwyczaje i oni też się duchowo też starają to przeżyć.
I ta istota świąt też tam istnieje. Prawda?
I to jest najważniejsze.
Ta różnorodność, o której my tutaj w tym studio wiele razy mówimy i pani na swoich tych ścieżkach też mam nadzieję za chwilę ją uwypuklicie, bo pani Barbara, Niemcy, tak? A pani Aleksandra?
Wielokrotnie Gruzja.
Gruzja, ale i Holandia.
I Holandia też.
I Holandia.
Tak.
Gruzja, co prawda, to jest inny czas, prawda?
No nie szkodzi, ale
bo
w Gruzji to
oni...
jest...
trochę później
tak,
niż my, prawda?
Ale dlatego jest to fantastyczne, że dwa razy się obchodzi święta, dwa razy Nowy Rok, tak? Dwa to razy
właśnie.
Wigilię, dwa razy Boże Narodzenie.
Jak to jest?
I jest to po prostu no, taki nieustający festiwal dla ducha, ale też i do spotkań rodzinnych i dla takiego celebrowania no właśnie tego najpiękniejszego właściwie dnia, kiedy no, mamy to poczucie właśnie, że się na nowo narodził nasz Pan, do nas przyszedł.
Czyli kiedy się zaczyna świętowanie w Gruzji?
Zaczyna 7 stycznia. Mhm. Tak? Natomiast to zupełnie, co jest szokujące, co jest inne, to po pierwsze to, że też może być bez śniegu, to niestety tak bywa.
Bo temperatury
ale są inne,
tak.
zupełnie zwyczaje, w tym sensie, że są inne choinki. Choinka się nazywa chichilaki, jest robiona taka z drzewa orzechowego albo leszczynowego i wygląda jak piękna panna młoda z takimi lokami. One są naturalnej wielkości, takie albo 3 metrowe, albo takie malutkie na stół do postawienia. I potem po nowym roku... Chichilaki, tak się nazywa.
Śliczna
tak.
Ta choinka. Tak. Państwo nie widzicie, ja teraz to widzę, bo tak. Pani Aleksandra ma zdjęcie.
Tak.
Ona jest w kolorze takim jasno... No, tak jasnego blondu. Blond,
właściwie złotych włosów złoty włos. Pięknej kobiety. Mhm. Tak, tak.
A tam u góry co jest? Co to jest za taka końcówka?
To jest na szczęście czerwona wstążeczka. Tak. I to się, te choinki się pali po nowym roku, tak, po tym, w taki sposób symboliczny, żeby no, zakończyć pewien etap i pewien etap w życiu otworzyć. Się je przy tym no, fantastyczne potrawy, których my nie znamy w Polsce, takie jak gomi, na przykład to jest taka kaszka kurydziana z serem sulguni, albo się używa sos baży, to jest mój ulubiony absolutnie sos orzechy, czosnek, różne przyprawy, które są używane do świątecznych potraw mięsnych, głównie drobiu, czyli indyk, ale ja na przykład używam do ryb.
Można sobie samemu zrobić.
Można
taki
samemu
sos,
zrobić.
A szybciutko, jakie składniki musielibyśmy mieć?
To są głównie orzechy włoskie, ale takie trzeba dobrze to zmielić albo potłuc.
W moździerzu na przykład.
W moździerzu na przykład, tak. I plus czosnek, plus troszeczkę tam oliwy i przyprawy takie, no lepiej gruzińskie, to czy na pewno kolendra, na pewno.
Papryka.
Papryka, tak. I takie na ostro.
Ostre.
I jakby to...
Adziki te wszystkie adziki, takie dodatkowo tak jest, też to
tak,
można dorzucić.
Tak, można.
Jeżeli Państwo nie macie dzisiaj obiadu jeszcze, w drugi dzień świąt, to może spróbujcie
bardzo,
na przykład.
Bardzo
ale
polecam.
Ale to wychodzi taki sos, jeszcze coś do niego musimy dolać, żeby miał...
Tzatziki się nazywa cała taka potrawa, którą po dodaniu sosu otrzymujemy na ten stół wigilijny albo świąteczny.
To może być mięso
Tak, dorobił gęsi. To absolutnie fantastyczne, polecam, bo to jest poezja.
Mhm. Oczywiście mięsko, ryba pieczona tak, na przykład tradycyjnie, tak? Nie jest. Jakieś tam na parze, gdzieś i tak dalej, piekarnik.
Mniej takich potraw, które się u nas używa, natomiast na przykład do tego sosu dodajemy też szafran, cynamon, kolendrę, paprykę.
To pycha.
Tak, Gruzja to jest splot różnych kultur i państwa osmańskiego, i arabskie, i tureckie, no to mówię, osmańskiego, ale też Rosji, rosyjskiej. Więc jest tam też taki charakterystyczny, to co Państwo też może znacie, ja bym to porównała do nóżek. To jest też tylko się właściwie robi głównie na święta Bożego Narodzenia. Holadiec to się nazywa, czyli takie z rosyjskiego.
Zimne nóżki.
Takie zimne nóżki.
Zimna galaretka.
I taka sałatka, którą można porównać troszeczkę do naszej sałatki jarzynowej. To jest taka absolutna podstawa na stole wigilijnym, czy bożonarodzeniowym. No i słodkie kozinaki. Kozinaki, które ja uwielbiam, które każda gospodyni robi, czyli to też bym porównała do naszych sezamków. Ale to jest wielki, się po prostu rozlewa miód z orzechami, z różnymi tam jeszcze dodatkami na taką taflą do wystygnięcia i potem się kroi w rąby.
Czyli już tak, danie główne mamy i deser mamy.
Tak.
Co do tego pijemy? U nas pijemy pewnie jeszcze wigilijny susz, jest na wielu państwa stołach, albo herbata, kawa. A tutaj, do tych posiłków?
To się wino pije.
O, wino pijemy, tak, oczywiście.
No, pyszne, gruzińskie, fantastyczne wino. No i potem sobie wszyscy życzymy giloca w szoba, czyli wesołych świąt, albo achal cels, czyli nowego roku.
Pani Basiu, pani siostra pięknie tutaj nas wprowadziła w świat kulinarnych przysmaków tutaj, gruzińskich pewnie za kilka dni, kiedy będziemy obchodzić prawosławne
tak
święta. Będziecie Państwo sobie to szykować, a my już teraz Państwa zachęcaliśmy i zachęcałyśmy, pani Aleksandra zachęcała do tego, żeby coś z tych przypraw dzisiaj spróbować, jeśli nie macie obiadu. Może są jakieś osoby, chociaż podejrzewam, że wszyscy już wszystko mają zapakowane i już się szykuje tutaj drugie śniadanie cudownie, albo pierwsze, ale zawsze można popróbować.
Tak jest.
Czy pani próbowała, pani Basiu, tego smakołyku gruzińskiego?
Ja tak, siostra kiedyś przywiozła ten zestaw tych słodyczy, tych takich zalanych miodem. Ja. To była naprawdę
poezja. Ale takie miękkie, zębów się nie połamie.
Nie, ale to było...
Różnie.
No, ale to było naprawdę fantastyczne.
Dokładnie.
Tego nie ma tutaj.
A co pani przywiozła z niemieckiego landu do siostry, ewentualnie, albo co pani zapamiętała i czym pani próbowała zainteresować siostrę, albo teraz słuchaczy?
To znaczy, ja jestem ze środkowej Niemiec, z Hesji i tam się, to znaczy... Kuchnia jest przybliżona do kuchni polskiej. Nie ma takich jakichś szczególnych innych odmian potraw. Na pewno regionalne są, ale ja jestem w mieście, więc między sąsiadami, znajomymi z niemieckich rodzin głównie jest ryba, w większości procentowo ryba na Wigilię i sałatka jarzynowa z kiełbaskami.
No to faktycznie, trochę tutaj możemy jest znaleźć
inaczej.
Podobieństw.
Ta sałatka to się wywodzi z biedniejszych rodzin.
Domów, gdzie nie ma, gdzie się nie przelewa,
gdzie
mówiąc
ta
krótko.
Ryba była za droga, czy inne mięsiwa były za drogie. I jest też od czasów świętego Marcina. Tak, oni tą kulturę tej sałatki jarzynowej, no nie tak jak polska, bo to głównie kartofle, cebula i ogórek tam był. I ta kiełbaska, ale to nie brakowało na tym stole na Wigilię.
Tego zawsze było pod dostatkiem. Dobre?
Bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Ja niemiecką kartofel salat lubię.
Pani Olu?
Też uwielbiam.
Pani?
Uwielbiam, oczywiście w ogóle to, zarówno tą niemiecką wersję, jak i gruzińską, polską. Chociaż gruzińska jest taka może mniej z majonezem, bardziej to się nazywa salat olivier, czyli z oliwą.
A czy w pani domu tutaj, jak pani przyjeżdża do Polski też, tą sałatkę pani robi?
Robimy
oczywiście.
Po polsku.
Po polsku? Tak. Czyli tam dodaje pani jeszcze parę składników?
Wszystkie warzywa, mamy i prawdziwy majonez, no i tu już nie żałujemy nic.
Tak, ale oprócz sałatki, tamte rzeczy, o których pani mówiła.
Tak, co jest jeszcze ważne? Oni na przykład, jeśli chodzi o desery, to tam jest ten sztolen. To jest to ciasto z bakaliami różnymi, tam są rodzynki, skórka pomarańczowa, też i marcepan wewnątrz. To jest bardzo takie. I pieczenie tych ciasteczek kruchych. To już jest szało na to. To już od pierwszego adwentu się zaczyna te drobne ciasteczka. No praktycznie w każdym domu. Na ulicach to pachnie cynamonem, korzennymi tymi korzenne
zapachami
od pierników, bo to już jest taka naprawdę głęboka tradycja u nich.
Mówi pani od pierwszego adwentu, czyli początek grudnia?
Tak jak jest wyznaczony według kalendarza, pierwszy adwent jest bardzo uroczyście rozpoczynany. Zaczyna się wianki przede wszystkim, wszędzie gdzie tylko, to są te wianki na stołach, na ścianach, na drzwiach, w ogródkach nawet stroją. I tą choinkę już wystawiają od pierwszego adwentu, ponieważ i tak choinka pochodzi z Niemiec, więc to jest ten kult tej choinki bardzo utrzymany. No i jarmarki się zaczynają.
No właśnie o tych jarmarkach. Państwo wszyscy słyszeliście, że jak ktoś nie był na jarmarku niemieckim, to po prostu nie widział jarmarku.
Nie widział jarmarku, prawda?
Nie widział jarmarku.
Przede wszystkim w ogóle te prażone migdały, te różne orzechy. To jest niesamowite. No i ten grzane wino. No.
Jak oni robią to wino grzane? Ja się zawsze zastanawiam. Bo ja zawsze jak próbuję robić coś w domu, albo nawet idę na nasz polski jarmark i tak dalej, to zawsze mam jakieś wrażenie, że jakiś piję czegoś tam brakuje.
One do tego wina dodają takie specjalne przyprawy, które pasują, a to jest wino normalnie stołowe.
Aha.
No, to nie jest jakieś drogie wino, nie. No.
A proszę powiedzieć, bo my tak zeszłyśmy na ten temat w tej pierwszej naszej części, w pierwszej odsłonie. Mm-hmm. Zaczęłyśmy od śniadania, no bo jest taka godzina, kiedy wszyscy siadamy do stołu. Tak. Mam nadzieję, że państwo też już macie, słyszycie, jak to wygląda w Gruzji, w Niemczech, w Holandii, tak, pani Aleksandra?
Holandia zupełnie inna, znaczy nie tak skrajnie kolorowa i duchowa jak Gruzja na przykład, czy u nas święta. Dlatego, że Holandia, święta w Holandii Holandii mają wymiar taki bardziej świecki. To znaczy, to nie znaczy wcale, że on jakby umniejsza tutaj nasze odczucia.
I pozbawiony wcale nie znaczy,
nie,
że pozbawiony duchowości,
zaczyna się
duchowości,
znacznie
tak?
wcześniej, mhm. bo się zaczyna gdzieś tam w okolicach świętego Mikołaja, tak? Czyli na początku grudnia, wtedy się dopiero stawia piękne choinki, które zresztą potem po Nowym Roku się je pali wspólnie. Jest taki zwyczaj palenia tych choinek. I to, co Basia mówiła, też głównie na stole ziemniaki z jarmużem. Plus oczywiście jakieś mięsa. Myślę, że to bardzo korzenie tutaj tej tradycji są bardzo wspólne i podobne.
Ale
tak?
Ciekawe, jarmuż jak robiony tak. i ziemniaki uduszone.
Tak, razem.
Jarmuż jest uduszony tak na gęsto, jak czerwone, jakbyśmy naszą kapustę zasmażane, o coś takiego.
Jasne.
I czerwona kapusta.
Ale proszę zobaczyć, u nas nie tak popularnie.
Nie.
A tam bardzo.
Ja osobiście bardzo lubię.
Tak? Ja bardzo.
Holandia
ja
też. I dzisiaj będziemy to też na obiad miały.
Robicie? Tak. Ale jarmuż do dostania. Generalnie.
Tak, u nas. Tak. Ja bardzo często kupuję. I jeżeli chodzi o... Oczywiście do tego są dodatki mięsne, tak? Głównie drobiowe, takie indyk albo gęś, jeżeli kogoś na to stać. I nie ma czegoś takiego jak Wigilia, natomiast jest pasterka, tak? Jak, podobnie jak w Niemczech. Czyli można pójść po prostu do kościoła i przeżywać to duchowo ten czas.
Czyli to spotkanie wigilijne, które jest u nas, 24, to rodzina siada do stołu, łamie się opłatkiem i potem idzie na pasterkę.
Nie, opłatka nie ma w Niemczech, ale jest ta wspólna kolacja, tak zwana obiadokolacja, bym powiedziała. To jest przestrzegane. Teraz tak, w rodzinach, gdzie ktoś jakiś instrument posiada, słyszy się, że tu ktoś gra. Czy to skrzypce, czy to pianino. Tam naprawdę dużo w rodzinach dzieci mają instrument i grają.
Spróbujmy teraz wykorzystać ten czas, skoro pani Basia już tak pięknie zapowiedziała tą muzykę i te kolędy, no bo takie kolędy słychać i w Holandii, i w Niemczech.
Tak.
Gruzja też ma piękną tradycję i piękne
tak.
muzykowanie. Zagrajmy coś. Panie się zgodzicie?
Bardzo proszę.
My się tutaj napijemy dobrych rzeczy
tak,
i zjemy dobre
tak.
rzeczy, no bo w końcu jest czas śniadania, drugi dzień świąt i za chwilę Państwo, mam nadzieję, też jesteście z nami i słuchacie nas, szykując te potrawy, bo to pewnie wiadomo, jak to na drugi dzień świąt. Często jest tak, że ludzie jeszcze odpoczywają po pierwszym dniu albo zaczynają około południa, ale może jest ktoś, kto już wstał, nas słucha i coś szykuje. Zagramy teraz? Zagramy. A za chwilę wrócimy do rozmowy pani Aleksandro, pani Barbaro. Dziś panie jesteście moimi gośćmi. Kaminowiczki, gdańszczanki, które były już u nas w studiu, opowiadały o świętym Jakubie, o szlaku Camino, o pielgrzymowaniu, a dzisiaj są zupełnie z innym tematem, ale mam nadzieję, że też państwa zajmującym. Zatem gramy. I jesteśmy po przerwie w audycji Europejskie Święta. Anna Rębas przed mikrofonem i w studiu panie Barbara i Aleksandra. Witam panie serdecznie, dzień dobry. Przedstawię tylko szybciutko, bo panie przeszłyście różnymi szlakami pielgrzymowymi Camino. Szłyście wiele razy i wielkie odległości. I tak naprawdę rozmawiamy dzisiaj o świętowaniu w Europie, o świętowaniu w krajach, w których panie mieszkałyście, byłyście, mieszkacie, bywacie. Rozmawiamy o Holandii, rozmawiamy o Niemczech, rozmawiamy o Gruzji, rozmawiamy o... Pewnie też o Hiszpanii też możemy parę słów powiedzieć, ale powiedzcie tylko krótko, zanim przejdziemy do jeszcze tego stołu, bo cały czas przy nim siedzimy i zanim coś zaśpiewamy, wasze kaminowe historie zaczęły się w którym roku, skąd, dokąd, a kiedy się skończyły? Oczywiście mówimy o latach do 2022, bo już widzę, że są plany na 2023. No. Więc kiedy pani Barbaro to było?
U mnie było tak, że ja jak brałam udział z Polską Misją Katolicką w różnych pielgrzymkach po świecie, to ostatnia była pielgrzymka do Portugalii z jednodniowym wypadem do Santiago. I ten właśnie moment, to było w 2014 roku, ten moment bardzo mi w pamięci utkwił, jak stałam na placu przed katedrą i widziałam pielgrzymów z drogi przychodzących. brudnych, obłoconych, spoconych, płaczących, śmiejących się, radosnych. Coś mnie w tym momencie ujęło i sobie tak postanowiłam, że ja też bym chciała tak przyjść pieszo tu do tego miejsca świętego. I to mi się już w głowie tak zaczęło kołować, że nie dałam rady, a jeszcze 2 lata musiałam pracować do emerytury. Mhm. I ja się przez te 2 lata pakowałam w głowie, pakowałam, przygotowywałam, notowałam, chodziłam po sklepach sportowych. Rodzina ze mną to prawie nie miała co do rozmawiać, bo ja mam cały, jeden temat miałam, Camino. I 2 lata potem właśnie ruszyłam na tą pierwszą moją, najdłuższe Camino, to całe francuskie.
Zaczynała pani w...
Saint-Jean-Pied-de-Port. Czyli tam i jeszcze Wielebny mnie tak podbudował, bo ja mówię, czy ja dam 300 kilometrów sama radę przejść.
Ale 300 to znaczy?
300 to ja bym na przykład poszła 300, też myślałam podzielić na 3.
A no właśnie.
Bo to jest 800 kilometrów no tak, razem. No tak. A właśnie też razem szliśmy z naszym księdzem na emerytury i on powiedział, że ta chęć wewnętrzna iść samemu na takie Camino, to jest tak ogromna, że się nie myśli, czy się da radę, czy nie da, tylko po prostu iść.
Ale przewędrowała pani całą.
Przewędrowałam całą.
No tak, ale to podejmowała pani decyzję w trakcie? Żeby
nie, ja sobie wzięłam od razu 6 tygodni, bo aha, ja nie wiedziałam, czy ja dam radę, czy nie.
Ale ma pani siostrę, pani
naprawdę.
Podziwiam. Podziwiam, kocham.
A pani się wtedy nie wybrała z panią Basią?
Nie, nie, ja byłam
ona
wtedy
w Gruzji.
Pani była w Gruzji, tak. I nie można było tego zgrać?
To znaczy, ja w Gruzji byłam zafascynowana, od początku, już byłam prawie 20 lat tam mojej obecności, będę świętowała w przyszłym roku.
20 lat już
tak,
tam pani jest?
Tak, mhm. I od początku jestem zafascynowana świętą Niną i jej taką pielgrzymką właściwie z Kapadocji przez całą Gruzję szerzącą chrześcijaństwo, bo ona to kobieta w IV wieku wniosła do Gruzji chrześcijaństwo. To jest około 1000 kilometrów ta jej droga, po niej zostały tam, gdzie ona przebywała w takich różnych miejscach, budowano klasztory, budowano kościoły.
Więc święta
Nino.
Nino.
I ja muszę powiedzieć, że...
Spotkaliście się państwo? Ciekawa jestem, czy państwo się spotkali? Może napiszcie, jeżeli się spotkaliście z taką z tym
jest to moje marzenie, mhm. Te 1000 kilometrów przejść, natomiast muszę powiedzieć, że ja chodziłam te całe 20 lat gdziekolwiek, ja byłam chyba we wszystkich klasztorach w Gruzji, możliwie wysoko w górach i w 10 regionach, natomiast nie było to nigdy tak systemowe i tak nie ma takiej infrastruktury, jaka jest w Hiszpanii na przykład, czy nawet u nas w Polsce. Tak?
Czyli bo trochę dzikiem.
To jest, nie, to znaczy z jednej strony to są bardzo wielkie święta, ale właściwie narodowe, z takimi orszakami na koniach i tak dalej, kiedy jest i przyjeżdża pani prezydent, czy wcześniej panowie prezydenci prowadzą te orszaki, to jest 2 razy do roku. Natomiast ja sobie tymi drogami świętej Nino robiłam takie pewne odcinki.
Świętej Nino.
Tak.
Jeżeli państwo słyszeliście to pojęcie, to napiszcie. Może ktoś coś dorzuci jeszcze do tej opowieści
polecam.
Pani Aleksandry.
Jej grup jest w Bodbe, w Kahety, gdzie naprawdę dzieją się cuda.
To jest
tylko
część Gruzji, powiedzieć. Która?
Kahetia to jest na wschód od Tbilisi.
Mm-hmm. I wtedy, kiedy
taki winny region.
Siostra wędrowała Camino Frances, czyli tym najdłuższym, ale nie najstarszym, ale najdłuższym szlakiem pani była tam. A teraz w 2000, czyli jeszcze reasumując, w sumie tych fragmentów pielgrzymich dróg w Hiszpanii było z pani strony?
Potem ja dołączyłam już, tak? Już Basię, no właśnie z tym pełnym podziwem, że ona pokonała te ponad 800 kilometrów, że dała radę. Jest troszeczkę parę lat ode mnie starsza, więc to było dla mnie tak wielkie wyzwanie, że ja już wiedziałam, że już następnego roku idziemy razem, tak? I poszłyśmy Camino del Norte. Obie i nawet tam jedna osoba do nas dołączyła.
To było 300?
320 z tego, co pamiętam. Tak, no tak. I potem było Primitivo?
Nie, potem było jeszcze Ingles. I Muxia Finisterra, Ingles, dwa kolejne, krótsze. Od Ferrol, tak jak przypływali z Brytanii statkami do północnego wybrzeża Hiszpanii.
Czyli to angielskie.
Angielskie, tak Ingles. Jest. I później Finisterra Muxia, czyli ten tak zwany koniec świata też. To nie jest taka długa, że tak powiem, ta trasa, natomiast bardzo znacząca, bo to jest też takie miejsce naznaczone różnym kultem, przede wszystkim maryjnym i związane też z bardzo ze świętym Jakubem, w tym sensie, że ma on jakby ten dostał tam wsparcie w tym swojej chrystianizacji właśnie w Muxii i Finisterze.
No i tak, i znowu na szlaku dziewczyny jesteśmy.
Ale ja kiedy jestem w Holandii, to też idę drogami świętego Jakuba, w Hadze jest kościół świętego Jakuba i potem na południe się idzie w kierunku Belgii, jest wyznaczony szlak świętego Jakuba. A potem myśmy, Basiu,
Kamino Mozel
w Niemczech, żeśmy zdecydowały, to było w okresie pandemii. I też przepiękne, trudne bardzo, ale tak niesamowicie malownicze, bo się idzie cały czas doliną pięknej rzeki Mosel, spławnej, więc widać ten ruch taki statków, które tak dostojnie, powolutku się przemieszczają po rzece, ale się idzie też takimi właściwie bardzo stromymi wzgórzami zarośniętymi winem. No i gdzie to można sobie uszczknąć, bo to było
dozwolone,
był wrzesień, więc już te dojrzałe takie winogrona wszystkich możliwych gatunków, bo na każdym jakby sektorze, gdzie się zaczyna poszczególna własność tych winiarzy, są takie tabliczki z nazwą tej winorośli.
Bo to wzdłuż rzeki.
Tak? Wzdłuż rzeki, tak.
Stoki, na stokach. Mhm. I jak jest na danym rządku, żółta stążeczka zawieszona, to ten pielgrzym może z tego rządku sobie bez niczego uszknąć.
Tak. I to jest Mosel, rzeka.
Kamino Mosel i myśmy doszły do Trier, do grobu świętego Mateusza. Taki był nasz cel. 200, to nie było tak dużo, ale było mocne bardzo.
I jak już tutaj, proszę Państwa, słyszycie, my miałyśmy rozmawiać o świętach, o zwyczajach, o Gruzji, o Holandii, o Niemczech i oczywiście w pierwszej części to było i za chwilę też będzie, ale my zawsze wyjdziemy na te pielgrzymie szlaki. No, Pani Aleksandra i pani Barbara są w studio, to nie ma siły, żebyśmy my nie chwileczkę nie zatrzymały się na tym, co w przyszłym roku planujemy. O. Na przykład zaczniemy już planować, czy już się planuje, czy już notesy są przygotowane i mamy.
Zapisane.
Już są zapisane.
To znaczy, ta Camino La Plata już mi leży od paru lat, ale wreszcie tak jakoś chronologicznie doszliśmy do tego. Ale zanim do La Platy dojdę, bo to zaczyna się od Sewilla, to jest 1000-kilometrowe.
Od Kalisy.
Od Sewilla do Santiago jest 1000 kilometrów. Czyli jeszcze dłużej niż ten francuski.
Tak, o 100 dłużej.
To jest ta stara droga.
Ponad 100 dłużej, ale nie szkodzi, bo chodzi o to, że można sobie też podzielić, tak jak na przykład pojechać na 2 tygodnie, iść gdzie się dojdzie, zatrzymać się, wrócić do domu, kontynuować.
I chyba tak trzeba będzie zrobić.
Ale przed tym, zanim można też zacząć od Cadyks, iść Via Augusta przez tą Andaluzję jeszcze do Sewilla. To jest tam ponad między 120 a 150 chyba kilometrów. Też ciekawa rzymska
rzymska trasa.
No tak, od Sewilla jest dalej rzymska, ale to jest...
To, co pani Barbara.
Głowa boli.
Jeszcze mamy trochę miesięcy, żeby się zdecydować.
No ja już mówiłam, Basi, po świętach jedźmy.
Via Augusta jest tak przepiękna, ale nie ma infrastruktury dla pielgrzymów. Nie ma żadnej albergi, schroniska dla pielgrzymów. Ona...
Czyli gdzie się śpi?
No w hotelach.
W hotelikach. Starać się w tańszych hotelikach.
A po Andaluzja to raczej ciepło będzie.
Gorąco.
Ale Andaluzja jest... jak to się mówi, w tym kierunku. A my idziemy przez Andaluzję krótko, bo zaraz wchodzimy w Ekstremadurę.
Jasne. Czyli namiot też może nie być...
Można wziąć namiot. Tak, jeszcze w tej chwili ja wszystkie możliwości Rozważam.
Wracamy do świątecznego stołu, tak proszę jest. Państwa. Na Camino jeszcze wrócimy. Obiecuję Państwu. Ja wiem, że Państwo czekacie na wizytę Pani Aleksandry i Pani Basi w studio, no bo ja jak one się pojawiają, to naprawdę zaczyna się robić bardzo ciekawie. I ten szlak Państwa interesuje. Wiem o tym, bo po ostatniej wizycie Państwo mówiliście o tym, kiedy Pani znowu przyjdziecie. Ale wracajmy do świąt Bożego Narodzenia, bo nie we wszystkich tych krajach jest Mikołaj, nie we wszystkich jest taka tradycyjna Wigilia, nie we wszystkich jest opłatek, nie we wszystkich są to dni wolne od pracy, prawda? To jest inaczej. Wróćmy jeszcze, Pani Barbaro, do miasta, w którym Pani najczęściej też spędza święta, kiedy one się takie te tradycyjne zaczynają, no bo u nas to jest zawsze Wigilia, tak. 24 grudnia, dwa dni świąt, a u Was?
To znaczy ja mieszkam w Kassel i w Kassel u mnie w moim domu i w domu córki, bo też u córki raz byliśmy na świętach, jest Wigilia w stylu polskim. Aha. My mamy tradycję, po prostu utrzymujemy polską tradycję, ale też już niektóre momenty, jak to się mówi, pożyczone z niemieckich tradycji też włączamy.
No trudno nie włączyć.
Trudno nie włączyć.
Trudno nie włączyć, no. Proszę Państwa. Jest to wielonarodowościowa rodzina, wielonarodowe zwyczaje, różnego rodzaju sytuacje. Pewnie u Pani Oli też, prawda?
To znaczy,
jeżeli
wszędzie
Pani była tam 20 tak. lat, no to teraz tak. trudno, tak. żeby nagle udawać, że jesteśmy tylko i wyłącznie przy wigilijnym stole, gdzie jest tylko karp, którego szukamy, tak. no bo w Gruzji to
ale
chyba
jest. Ojej, ile ja się karpia naszukałam, to minęło z 15 lat, tak?
O, proszę.
Ale ostatnie wigilie, znaczy zawsze z rodziną to mamy ten polską wigilię w dzień wigilijny, czyli 24 grudnia i potem święta nasze bożonarodzeniowe. Ja zapraszam wtedy przyjaciół gruzińskich bądź z
czyli
innych
Wigilia
nacji.
Polska.
Absolutnie.
A potem dwa
gdziekolwiek
dni świąt,
nie jestem.
Przyjaciele
tak,
Gruzini.
Jest. A potem oni 7 stycznia
tak
idzie się z rewizytą na Wigilię gruzińską, o której wspominałam, trochę inne potrawy.
Tak jest.
Podobnie
w pierwszej części mówiła Pani o tych zupełnie innych potrawach
tak,
na Wigilię.
Tak, mhm. I to jest naprawdę fantastyczne, bo to jest taka ta wielokulturowość i to się też czuje też w tych potrawach, bo powiedziałam, są różne wątki, tam się mieszają arabskie, tureckie i tak dalej, więc dla nich był też dużym szokiem, bo ja wielokrotnie robiłam tą polską Wigilię, ale tak jak Pani świetnie zauważyła, no, na karpia polowałam bardzo długo, ale robiłam substytuty, czyli brałam po prostu inne ryby, tylko tam jest, te ryby są tak świeże, tak zdrowe, że jak się bardziej gotuje niż w takim rosołku, w takiej solance można powiedzieć, z kolendrą, z całą taką garścią tej kolendry i innymi przyprawami i właściwie na drugi dzień one już są jak w galarecie ze swojego własnego.
Nie dodaje się żelatyny.
Nie, w ogóle się nic nie robi. To, co jest najpiękniejsze w Gruzji, co ja kocham, to właściwie ta naturalność.
A jakie te ryby są? Jak one się nazywają?
Pstrągi na przykład, ale takie wysokogórskie. Tak? One trochę inaczej troszeczkę wyglądają, ale
smakują,
ale smak potraw gruzińskich to polecam każdemu.
Głodna jestem. Do stołu. Państwo też już pewnie szykujecie, bo my jesteśmy przed południem, czyli szykujecie się Państwo na.
No my to powtarzamy też u siebie w domu, tak? To znaczy, ponieważ bardziej jemy mniej mięsa. Moim synowi nie, bo to jest albo gęś robią na przykład taką porządną, albo indyka porządnego, albo dziczyznę są w tym znakomici.
Ale mówimy o tej polskiej.
Ja mówię o Polsce, gdziekolwiek jesteśmy,
tak?
To jak będziemy czy w Holandii, czy w Gruzji mamy Polską, to powtarzamy po prostu to, co my mamy z domu rodzinnego wyniesione. I my no tak jak dzisiaj przy stole mamy czerwoną kapustkę, mamy te fantastyczne mięsiwa, ale ja z kolei i moja siostra gustujemy w rybach, czyli jest karp smażony w takich migdałach albo na przykład halibut taki pod taką pierzynką z pistacji. I to są wtedy takie świąteczne odmiany. No staramy się po prostu to troszeczkę urozmaicić ten nasz stół świąteczny, żeby nie jedząc mięsa, no też się radować.
A religijnie? Jak to jest w tych domach u Państwa? Jak Pani Barbara?
W Niemczech? W Niemczech święta tak. się też idzie do kościoła.
Tak.
Jest w różnych kościołach o różnej godzinie, jest o 10, o 11 i nawet o 12. w katolickich kościołach.
Mhm. No. A pasterka?
Pasterka to była wigilia o 16 i o 22.
To mówiła pani, że o 22. Tak.
Ale u nas się w domu śpiewa po wigilii, się, po tej kolacji wigilijnej się zawsze śpiewa bardzo długo kolędy. I ponieważ dzieci od małego już zawsze czekały na prezenty, no to myśmy ten śpiew wydłużały. Różne mamy tam talenty, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, o tą wspólnotę, która się między nami tworzy. I właściwie to jest ten czas taki przedłużony i wtedy i chodzi byliśmy na pasterkę. Była pandemia, to w czasie pandemii, tak ze względu na naszą mamę i na nią opiekę.
Bo wy spędzacie święta w Gdańsku.
Dziś,
w tym roku w Gdańsku. A co roku? Różnie to jest?
Tak,
też,
tak.
Też zawsze w Gdańsku.
Nie zawsze.
Nie, różnie.
No właśnie mówię, czasami
w Holandii, tu, czasami w Grudzie. Tu, dokładnie, ale w tym roku w Gdańsku.
Ze względu na nasz wiek naszej mamy, co drugi rok u mamy.
Jasne. Mama ma lat?
Będzie 95.
Wszystkiego najlepszego życzymy. Wspaniały wiek w takim razie. Czyli w tym roku przygotowałyście tradycyjne,
tak,
polskie potrawy. A Gruzinom, pani Olu, smakują te pani polskie?
Jeżeli
zaprasza.
Bo zupełnie, to jest zupełnie inaczej. Ja i uszka sama robiłam, zresztą to u nas też jest taki zwyczaj robienia tych i pierników, no przed świętami, wiadomo, z dziećmi, z wnukiem, ale lepienie uszek z grzybkami, tak, no to jest ten pierwszy moment, jak my się zjeżdżamy też z różnych stron, cała rodzina świata i Polski, i wtedy no, spotykamy się przy lepieniu uszek, a dopóki żył nasz tata, to nasz tata ubierał piękną choinkę. To było jego takie główne zadanie, a drugie zadanie to była w makownicy takie było tarcie maku, bo dzisiaj się kupuje już mak mielony, a kiedyś nie był. Była ta wielka makownica, którą chyba ja jeszcze odziedziczyłam, ją mam, i tata tak siedział zawsze w kuchni, pamiętam, i to się tak zaczynało pięknie, te nasze święta. I my mamy taki, no jedną z potraw tych wigilijnych, które też ja pokazałam w Gruzji, to jest mak z makaronem.
Z kluseczkami.
U nas z makaronem.
Nie. My tu mówimy kluski z makiem, ale to jest tak jak łazanki z tą farszem makowym.
Ale Basia jest mistrzynią w robieniu makaronu, więc ten makaron
ale to
jest...
Ale w Wielkopolsce też to te makiełki są popularne, czyli takie łazaneczki z makiem.
Tak,
pyszne zresztą.
Z bakaliami. Z miodem.
Tego nie ma w Niemczech na przykład. W Niemczech też nie ma ryby w galarecie, ale jest karp, łosoś, ryby przednie, to muszę powiedzieć. To są. A w święta to głównie mięsiwa. Różne. Pod różną postacią. No. I zup tam nie ma. Takich jak my tu mamy ten
barszczyk,
tego nie ma.
U nas grzybowa, albo
tego nie ma. I tak samo tych uszek też się nie dostanie. No.
I oni wszyscy przejęli, już ci moi przyjaciele, czy moi współpracownicy, którzy brali udział w tych moich ucztach domowych, świątecznych, to już wszyscy przejęli te potrawy, bo tak samo jak ja i od nich, tak? I to jest takie fantastyczne.
I jak to jest podzielone, jeżeli chodzi o Holandię i wyznanie i Niemcy?
Niemczech jest pół na pół.
Pół na pół, tak?
Ale jeśli chodzi
większość...
Właściwie nie ma większości.
Nie ma większości.
Nie. Bo właściwie jest dużo wierzących ludzi. To nic, że mam w sumie sąsiadów, głównie ewangelików, ale oni naprawdę serdeczni. Te święta z godnością naprawdę obchodzą.
No i w Gdańsku też sporo ewangelików i sporo znamy takich rodzin i też bardzo często witamy ich przy stole i wspólnie się modlimy, wspólnie obchodzimy te święta, także to jest jednak jeden wielki tygiel, proszę Państwa. I warto też poznać to i być otwartym i zapraszać do stołu. Różnych ludzi z różnych środowisk i poznawać, bo to, co panie tutaj dzisiaj zaprezentowałyście, no to sami państwo słyszycie. Państwo sami słyszycie, że aż się mieni smakami, przyprawami,
zapachami.
Tak? Ja już, jak panie przeczytałyście, tu je powiedziałyście o tych potrawach, to już tu pachnie w studio wszystkim właściwie. Taka kuchnia narodowościowa.
Ja chciałam tylko jeszcze dodać, może tak trochę w obronie Niderlandów, że może nie ma tam takiego celebrowania, które my znamy ze swoich domów tutaj w Polsce.
Czy mówi pani o tym aspekcie religijnym?
Religijnym i też tej bardziej takiej świeckiej stronie, ale może też dlatego, że to jest Tygiel Narodów, to jest po prostu zlepek tych byłych kolonii, czyli tych różnych zwyczajów, których się nie da tak jakby włożyć w jeden worek i na przykład być tylko ścieżką protestantyzmu, czy tylko katolickim świętowaniem.
Tak, jak w Polsce jest to widoczne, tak, prawda? Tak, bo to tak, można z tego ma. Jeden pień taki u nas tak, wyciągnąć ma, i tego ma. Wszyscy przestrzegają. Tam nie.
Nie ma. Natomiast się bardziej to jakby celebruje te święta poprzez takie, na przykład się czeka cały rok na prezent od pracodawcy. Pracodawca daje prezent taki różny, bogaty, każdemu swojemu pracownikowi. Tak?
O,
u nas, ja się z tym nie spotkałam, może w takich firmach jakichś międzynarodowych.
Ale to są prezenty wartościowe bardzo.
Bardzo.
Bardzo wartościowe.
W niektórych firmach
jasne.
Bardzo, tak. Mhm. I to się, naprawdę to się czeka cały rok na ten moment.
Nie chodzi o pudełko ciastek.
Nie.
Jasna
i to, co jeszcze mnie zadziwia, za co niezwykle szanuję Holendrów, to za to, że piszą kartki. Nie wiem, jak jest w Niemczech, nawet do dzisiejszego dnia, kiedy
klurują
tak, wszystkie media i tak dalej, iPhone i teraz głównie się tak, komunikujemy.
Oby wrócił w Polsce.
Jest ta sztuka pisania kartek.
Ja nawet od sąsiadów dostaję kartkę wrzuconą do skrzynki.
Tam u siebie w Niemczech.
No, w Niemczech. Mhm. Oni to podtrzymują, tą tradycję tej korespondencji. Jak się nie umią spotkać, to kartki wyślą. No. To jest niesamowite.
Słuchajcie panie, przegadałybyśmy to, ten poranek świąteczny i ten drugi dzień świąt z państwem tutaj do południa. Właściwie gdybyście panie były, to właściwie o wielu rzeczach jeszcze nie rozmawiałyśmy. Tych świąt jest mnóstwo. I też u państwa w waszej tradycji też i w Gruzji u pani Aleksandry i u pani Barbary. Także i jeszcze ten pielgrzymi szlak co miesiąc, może za często, ale co dwa miesiące to już pani tutaj będziecie na pewno opowiadać. Coś jeszcze na koniec, czy życzenia?
Dla wszystkich słuchaczy serdecznie życzenia i wesołych świąt Bożego Narodzenia życzę.
Dokładnie.
Gilocaf. Ja już mówiłam wcześniej, że Gilocaf Szobas, czyli takie Bożego Narodzenia, to świętowanie, ale to będzie od za chwilę 7 stycznia.
7 stycznia, tak.
W języku niemieckim Frohe Weihnachten.
Tak.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego paniom również najlepszego. Państwu.
Wielkiej duchowości.
Przed mikrofonem Anna Rębas, Aleksandra Czyżewska i Barbara
Imilkowska.
Przyjmijcie państwo też jeszcze się święta nie skończyły. Dzisiaj jeszcze świętowanie i smacznego świętowania, o tak powiem, i tej duchowości cały czas, przez cały rok. Panie na pewno o tym doskonale wiecie i to zapewnicie, bo jesteście tutaj specjalistkami od ducha i od pielgrzymowania właśnie, i opowiadania.
Staramy się.
I od opowiadania. I ja bardzo paniom serdecznie dziękuję, a państwu dobrego świętowania życzę.
Dziękujemy
Anna Rębas, kłania się.
Za zaproszenie bardzo. Thank you.